Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 5 lutego w czwartek o 21:00 już 7. Rafał Regulski przy mikrofonie, Rafał Polacki audycję i program Radia Poznań realizuje. A naszym gościem dzisiaj jest Aneta Kłopot-Wartecka, psycholożka, dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Proszę Państwa, naszym głównym tematem, tematem tej rozmowy będzie to, co dzieje się w głowach osób bezrobotnych. O tym porozmawiamy, jako że nasz gość jest psychologiem, ale także psychotraumatologiem.
Dokładnie.
Czy to jest duża różnica między psychologiem a psychotraumatologiem?
Psychotraumatologia to jest taki wycinek w psychologii, który się skupia szczególnie na sytuacjach związanych właśnie z przeżywaniem traum. Traum długotrwałych, traum krótkotrwałych. Mamy na przykład takie sytuacje, kiedy ktoś ulegnie wypadkowi i powoduje to u niego taki skutek, że ta osoba boi się wsiąść do samochodu albo boi się w ogóle jechać samochodem. I z taką osobą ja oczywiście pracuję. Są też traumy długotrwałe, na przykład traumy, które dotyczą osób, które są w sytuacjach przemocowych, gdzie dochodzi do sytuacji, w której one nie potrafią się wyrwać, ale też dopada ich właśnie takie traumatyczne przeżycie, długotrwałe choroby. To są bardzo różne sytuacje.
A czy bezrobotni też mają swoje traumy?
Tak, bardzo dużo. Tak.
O tym porozmawiamy. Nasz gość nie tylko dyrektoruje placówce Powiatowemu Urzędowi Pracy, ale w tymże Powiatowym Urzędzie Pracy właśnie jako psycholog rozmawia z bezrobotnymi. To są takie indywidualne rozmowy, pani Aneto, face to face, tak?
Tak, to są rozmowy indywidualne, to są osoby, które rzeczywiście tego wsparcia potrzebują. Moje koleżanki z pracy, widząc osobę w potrzebie, przekierowują ją do mnie i ja bezpłatnie udzielam takich porad. Te osoby są często u mnie w długotrwałych cyklach takich psychologicznych i z niektórymi osobami jestem już związana nawet 2 lata, więc to są osoby, które czasem potrzebują tego wsparcia, można powiedzieć, takiego permanentnego, ale jeżeli im to pomaga, to ja się bardzo cieszę.
Ale żeby była jasność, to nie jest obowiązkiem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, żeby rozmawiał indywidualnie z niektórymi osobami będącymi na bezrobociu.
Myślę, że jestem chyba jedynym dyrektorem w Polsce, który prowadzi tego typu rozmowy jako psycholog. Myślę, że jestem jedynym. No, powiem tak, oczywiście ja poświęcam tylko jakąś część czasu na te rozmowy. Z reguły to są 2 godziny dziennie, a resztę muszę przeznaczać na pracę, która mnie dotyczy, tak, czyli zarządzania urzędem.
To o tym wycinku pani pracy będziemy rozmawiać w zasadniczej części audycji, ale nie możemy nie wspomnieć jeszcze o tym, o czym od paru dni w ogóle się mówi w Polsce, o tym niedofinansowaniu powiatowych urzędów pracy. Szczerze mówiąc, kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę kilka dni temu, to nie przypuszczałem, że dotkniemy tego tematu, ale jednak widać, że temat wybuchł na całą Polskę. No i muszę zapytać, w skali kraju z tych danych, które mamy, wynika, że w ubiegłym roku wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy miały łącznie 3 600 000 000 zł na walkę z bezrobociem, a w tym roku dostały te urzędy pracy 2 100 000 000. To jest wyraźna różnica, odczuwalna.
To znaczy, tak, to jest bardzo odczuwalna różnica i trzeba podkreślić jedno, że niektóre urzędy dostały o 40% mniej tych środków, a taki urząd jak nasz, Powiatowy Urząd Pracy w Środzie, dostał powyżej, nie dano mu 70% należnych środków, które były w tamtym roku.
Co to oznacza?
To oznacza, że mniej osób skorzysta z wsparcia i pomocy. Pamiętajmy o tym, że Fundusz Pracy jest funduszem celowym, czyli to jest fundusz, który składa się ze składek pracowników i pracodawców i został przeznaczony właśnie na walkę z bezrobociem. I teraz zabieranie tych środków na inny cel, moim zdaniem, to jest skandal i to jest coś, co nie powinno mieć miejsca, ponieważ bezrobotni nie będą mogli skorzystać z odpowiedniej ilości staży. Jest naprawdę duże zainteresowanie stażami. Nie będzie można rozdać odpowiedniej ilości dotacji, tak? Bo oczywiście mamy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale one nie zagwarantują nam tyle dotacji, jakie jest zainteresowanie na te dotacje. Nie będzie można zrobić odpowiedniej ilości szkoleń, nie będzie można zrobić odpowiedniej ilości robót publicznych czy prac interwencyjnych i tak dalej.
W których biorą udział bezrobotne.
Osoby bezrobotne, to jest wszystko dla osób bezrobotnych.
I też szkolenia też dla bezrobotnych.
Tak, szkolenia są tylko dla bezrobotnych. Ewentualnie mamy jeszcze szkolenia z KFS-u, to jest dla przedsiębiorców, ale to akurat nie jest objęte tym umniejszeniem.
A to znaczy, że te okrojone środki, one oznaczają, że już teraz na tym polu mniej się dzieje? Czy to jest tak, że na razie mamy te pieniądze i je przeznaczamy na te cele, tylko, że ich w pewnym momencie w roku zabraknie?
Ich już nie ma.
To?
Tak, ich już nie ma. To wygląda w ten sposób, że część środków została już zaangażowana w tamtym roku. Z czego to wynika? Jeżeli podpisujemy umowę stażową w listopadzie albo w grudniu, to ona nie trwa miesiąc. Ona trwa 3, 4, 5, 6 miesięcy, tak? I te umowy jakby przechodzą na kolejny rok. Czyli jeżeli daliśmy komuś staż, czy wysłaliśmy kogoś na staż w grudniu, to środki musimy mu zagwarantować na styczeń, luty, marzec, kwiecień i dajmy na to maj. I okazało się, że w styczniu niektóre urzędy pracy nie miały już na spłatę swoich zobowiązań. Na szczęście uzupełniono tą kwotę, czyli te braki jakby uzupełniono, ale nie dano nam nic więcej. Teraz ruszono rezerwę, to jest śmiech na sali, rezerwa, ponieważ na przykład na nasz urząd to wyjdzie 190 tysięcy, dobrze mówię. Dobrze mówię, tak, żeby się tutaj nie... Tak, 190 tysięcy. Przepraszam, że tak się zastanawiałam, bo już jest późna pora, więc mogę się mylić. Czyli to jest kropla w morzu, tak? Kiedy w tamtym roku w sumie mieliśmy 4 miliony 700, w tym roku mamy 1 12 i do tego nam dadzą 190 tysięcy, to jest kropla w morzu. To jest kropla w morzu. My z tego zrobimy 5 dotacji i jesteśmy po pieniądzach.
Mhm. Do tej sprawy odniósł się wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Oczywiście przyznał, że tych pieniędzy jest mniej niż chciał ten resort jego, ale zadeklarował, że w ciągu roku będzie rozmawiał na ten temat, czy w ogóle będą rozmowy na ten temat z Ministerstwem Finansów. A ten resort z kolei argumentuje to obniżenie tych stawek niskim poziomem bezrobocia w Polsce, co jakoby miało zmniejszać potrzebę intensywnej aktywizacji zawodowej.
To jest nieprawda. Tylko w naszym urzędzie, gdzie do tej pory mieliśmy 1600 osób zarejestrowanych, zwiększyła nam się ilość o 100 osób w ciągu miesiąca. Wzrosło bezrobocie. To nie jest tak, bezrobocie rośnie, czyli co? W tamtym roku było niższe i mieliśmy te środki, a w tym roku mamy wyższe i nie mamy tych środków. Co jest ciekawe, ustawa, która weszła w czerwcu tamtego roku, zobligowała nas do tego, żebyśmy zajmowali się większym wachlarzem osób, niż mieliśmy dotychczas, tak? Weszły nam dodatkowe osoby jakby do obsługi, a nie poszły za tym środki. Moim zdaniem to jest zwykły wybieg Ministerstwa Finansów. Prawda jest taka, i to jest bezsprzeczny fakt, to nie są środki, które powinny być przeznaczone na inny cel. One powinny być przeznaczone na aktywizację osób bezrobotnych. Jeżeli ja mam w tamtym roku, daliśmy przeszło 40 dotacji, a w tym roku możemy ich dać 11, to o czym my mówimy? To, co zmniejszyło nam się zainteresowanie przy wzroście bezrobocia? No nie zmniejszyło nam się. To zainteresowanie jest jeszcze wyższe. Do nas codziennie przychodzą ludzie i my mówimy, nie mamy, nie mamy, nie mamy.
A pani dyrektor, z tych pieniędzy z roku na rok, rok po roku, korzystają te same osoby czy różne osoby?
Nie mogą korzystać te same osoby. Ustawa na to nam też nie pozwala. Jeżeli ktoś weźmie dotacje, to są jednorazowe środki na działalność gospodarczą. Co ma nazwa? Mówi jednorazowe, czyli jak ktoś raz weźmie, to już drugi raz nie może wziąć tych środków. Jeżeli ktoś pójdzie, dajmy na to, ze staży mogą korzystać. Teraz nam się zmieniła, w ustawie się zmienił termin i czas, w jakim te osoby mogą przebywać na stażu i jak długo mogą ten staż mieć. Były takie osoby, co rzeczywiście w przeszłych latach przechodziły ze stażu na staż, tak? Na różnych stanowiskach, w różnych firmach, ale jeżeli potem miały nawet na 2-3 miesiące zatrudnienie, to i tak jak to ratowało sytuację. Po drugie, często to są osoby, które mają pewne dysfunkcje, czy zawodowe, czy psychologiczne. I takie posłanie ich na taki staż, żeby pracodawca się przekonał, czy ta osoba ma wartość, jest dla tych osób bardzo istotne.
I szkolenia również są adresowane za każdym razem do innych osób?
Nie, szkolenia też mogą przechodzić te same osoby. Nie ma takiej sytuacji, żebyśmy powiedzieli nie. Mhm. Ale staramy się dawać nowym osobom, tym, które tego szkolenia jeszcze nie przeszły.
No to jak to pani widzi ten rok w takim razie? Co to oznacza?
Dramatycznie. No my w tej chwili nie mamy w ogóle środków, tak? My w tej chwili zostały nam środki z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czy to znaczy, że Powiatowy Urząd Pracy jakby traci sens swojego działania?
W tym momencie, znaczy nie, powiem inaczej. Nawet miałam kiedyś taki wywiad w Warszawie 2 tygodnie temu. Znaczy, formuła urzędów pracy, ona się już trochę skończyła, taka jaka była dotychczas, tak? My powinniśmy być takimi centrami aktywizacji zawodowej i jakby się na tym bardziej skupić. My mamy plan na ten rok, bo będę działała jako takie centrum aktywizacji, czyli zwiększę intensywność doradztwa zawodowego, zwiększę intensywność robienia indywidualnych planów działania.
Zwiększę pani mimo mniejszych pieniędzy,
To
tak?
Znaczy, zwiększę intensywność, czyli to są usługi, które świadczą moi pracownicy. Czyli tak naprawdę, żeby oni będą wydajni w tym, co robią, wydajniejsi w tym, co robią, ponieważ nie będą mówili następny proszę, tylko będą mieli czas na taką pełną obsługę tego klienta, tak? Bo teraz przy dużej ilości klientów, którzy są czymś zainteresowani, więcej przechodzi przez ich ręce, tak? Także czym mniej klientów przejdzie, tym oni będą mieli więcej czasu na przygotowanie tego klienta do wyjścia na rynek pracy. Powiem tak, no chcę być optymistką i myślę, że te nasze działania doprowadzą do tego, że ministerstwo się złamie i będzie musiało nam te środki dać. To jest najgorsze, że zawsze na rynku tracą ci, co są najsłabsi. Przecież bezrobotny nie pojedzie, nie zrobi grupa bezrobotnych krucjaty do Warszawy, tak? I tam nie będą peregrynować od ministerstwa do ministerstwa i prosić o te środki, bo to jest grupa słaba, tak? Grupa słaba rynkowo, nie mają na to pieniędzy, nie mają takiej motywacji, nie są zorganizowani w jakąś taką, jakiś konglomerat społeczny. Oni po prostu tego nie zrobią i dlatego można im zabrać. Takie jest moje zdanie.
Ale to, co pani powiedziała, oznacza, że chce pani w tym roku już jakby, nie wiem, wyprzedzając pewne sytuacje, nie wiem, reformować, zmieniać profil Powiatowego Urzędu Pracy i pokazywać tak pioniersko trochę, że musimy to zrobić.
To znaczy, jestem zmuszona do tego reformowania, ale w ogóle jestem zwolenniczką takiej naprawdę gruntownej reformy, bo wszystkie reformy, które były dotychczas, to były deformy. To do niczego jest niepodobne i tak naprawdę sprowadziło urzędy pracy do zwykłej biurokracji i tak naprawdę ten element ludzki nie jest dostrzegalny. Po prostu pracownicy nie mają czasu na obsługę klienta. Co jest ciekawe, w ogóle to zacznę od tego, że w tej chwili po zmianie tej ustawy, i to też pokazuje, jak my musimy funkcjonować.
Ustawy, czyli której?
Ustawy dotyczącej rynku pracy. Po zmianie ustawy moi pracownicy nie, znaczy inaczej, bezrobotny teraz nie musi nic. To moi pracownicy siedzą z telefonami przy uchu codziennie i dzwonią do bezrobotnego, pytając o to, czy jest gotowy do zatrudnienia. W cudzysłowie, ja tak trochę to przyrysowuję. I jeżeli on mówi, że jest gotowy, no to znaczy, że no jakby skontaktował się z Urzędem Pracy, jest wszystko okej. Czyli bezrobotny nie musi u nas się zgłaszać, jak to się mówiło kiedyś, nie musi się odhaczać w tym Urzędzie Pracy, tak? Czyli nie ma żadnych obowiązków. Dochodzi do tak kuriozalnych sytuacji, że dziewczyny, jak nie mogą się dodzwonić do bezrobotnego, piszą SMS-a. W tym czasie bezrobotny pisze, jestem w Turcji na wakacjach na przykład. Ja nie mówię, że bezrobotny nie ma prawa wypoczywać, tak? Ale ma też jakieś obowiązki. Powinien nam to zgłosić, że w tej chwili, nie wiem, no ma urlop, cokolwiek. Bezrobotny nie musi nic w tej chwili. Nie ma kontroli teraz nad rynkiem. Także to jest kolejna deforma. Dlatego ja jestem za tym, żeby urzędy pracy były zreformowane. Żeby zmienił się profil urzędów pracy. Zmniejszyła się ilość klientów. Ale ten klient, powiem może w ten sposób. Jeżeli ten klient przyjdzie do urzędu pracy, będzie mniej tych klientów, to praca będzie bardziej jakościowa, a nie ilościowa. Czyli doradca zawodowy, który poświęca na przykład, nie wiem, 15 minut takiemu klientowi, on poświęci mu kilka godzin w cyklu, dajmy na to, ale co jest ważne, trzeba też z urzędów pracy wyprowadzić składki zdrowotne. Do OPS-u najlepiej, bo wtedy klient, który się do nas zgłosi, to będzie klient zainteresowany. I wtedy my będziemy też atrakcyjni dla pracodawcy jako urzędy pracy, bo ten doradca zawodowy stworzy ścieżkę zawodową tego klienta, wyślę go do pośrednika pracy, wcześniej go skieruję na szkolenie, on przejdzie odpowiednie szkolenie, pośrednik pracy zadzwoni do pracodawcy, będzie miał na to czas, spotka się z nim, uzgodni, jakich pracowników potrzebuje, być może wtedy będziemy dedykować te szkolenia. Ten pracodawca powie, no potrzebuje takich i takich pracowników, okej, robimy takie szkolenia, mamy osoby chętne, dajemy mu pracownika jakościowego, a nie takiego, który idzie i mówi, panie, podpisz mi pan, bo ja nie chcę pracować, ja chcę tylko, żebyś mi pan podpisał to skierowanie i to wszystko.
Zadam pytanie, które mnie samemu się wydaje absurdalne, ale nie wierzy pani, że ten bezrobotny, który jest w Turcji na wakacjach, nie pojedzie do Warszawy bić się o większe środki na aktywizację?
Nie pojedzie, naprawdę. To znaczy, to nie wynika z...
Dlatego, że nie będzie miał pieniędzy na ten wyjazd do Warszawy.
Nie chodzi o to. To znaczy tak, żeby... Kiedy sens mają jakiekolwiek pikiety, jakiekolwiek akcje takie masowe? Kiedy ludzie są zrzeszeni. Bezrobotni nie są zrzeszeni, tak? Dlatego związki zawodowe działają w jakiś tam sposób. Dlatego jakieś stowarzyszenia, jakieś inne struktury. No tutaj niestety nie ma. Nie ma takiej grupy.
Zobaczymy, co z tego wyniknie. Pani jest przekonana, że resort finansów się ugnie, bo będzie musiał, tak?
Znaczy, ja mam nadzieję, bo ja nie wiem, czy się ugnie. Mam nadzieję, bo mówię, te środki, one nie powinny iść na inny cel. Już niektóre celowe środki, tak jak znamy za poprzedniej władzy, były przekierowane na inne cele i są z tego tytułu problemy, więc tutaj mam nadzieję też przemyślą tą kwestię, bo to również są środki z funduszu celowego.
Za chwileczkę zapytamy, jak czuje bezrobocie osoba bezrobotna, jak to zmienia w ogóle życie osoby bezrobotnej i tu już dotkniemy tej sfery psychologicznej, a może nawet psychotraumatologicznej, ale przedtem, jak to w tej audycji bywa, sięgamy po piosenki zaproponowane przez naszych gości, a ta pierwsza to jest Simply Falling. Parę słów, pani Aneto, dlaczego ta piosenka?
Ja w ogóle uwielbiam muzykę czarną, uwielbiam głosy czarne, dlatego że uważam, że to jest taka kwintesencja wokali, to jest muzyka, która mnie bardzo dobrze nastraja. Ona też, w ogóle to wykonanie jest, jak państwo usłyszą, ona jest takie bardzo spokojne, ona jest takie bardzo też rozluźniające i stwierdziłam, że na tą porę tego typu muzyka będzie idealna.
Mnie uderza imię tej dziewczyny.
Tak.
Może pani je wymienić?
O Jezu, zawsze mam problem taki sam jak pan redaktor.
Bo proszę państwa, w imieniu jest 6 liter, z czego 5 samogłosek.
Tak, tak. I dlatego ciężko się je wymienia, dlatego wolę nie ryzykować. Wolę jej słuchać.
I-Y-E-O-K-A. Joka, nie wiem jak to powiedzieć.
Dlatego nie chcę się wygłupić.
Ja tylko jeszcze dodam, proszę państwa, że po raz drugi w krótkim czasie się zdarza, że goszcząca w audycji osoba, oprócz tego, że opowiada o swojej pracy zawodowej, to gdzieś sobie też gra i występuje na scenie. Tak niedawno było, kiedy była kierowczyni tira pani Anna Bemke, która gra i występuje jako piosenkarka, wokalistka. I tak jest dzisiaj, kiedy dyrektorka Powiatowego Urzędu Pracy, psycholożka, psycholog, no również gra w zespole i to rockowym, tak?
Tak, gram
śpiewa,
w zespole.
Śpiewam.
Jestem wokalistką zespołu rockowego, tak.
A do tego się dowiedziałem, że pani gra na pianinie, to już w ogóle.
I na gitarze.
To posłuchajmy tego czarnego wokalu.
Przepiękne. For you.
Zachodzie. Psycholog, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej Aneta Kłopot-Wartecka jest naszym gościem. Pani Aneto, siedzi we mnie w mojej głowie ten SMS od bezrobotnego, który właśnie jest w Turcji na wakacjach. Zanim przejdę do pytań dotyczących tego, co się dzieje w głowach osób bezrobotnych, zapytam, jak to w ogóle jest możliwe? To znaczy, że ten człowiek nie ma dochodu, ma dochód?
Mamy różne kategorie bezrobotnych. Mamy bezrobotnych, którzy rzeczywiście są w sytuacji tragicznej, po utracie pracy, ale mamy też takich bezrobotnych, którzy trochę żerują na tym systemie, który jest, czyli wykorzystują te możliwości, które daje państwo. Korzystają z wsparcia z OPS-u, korzystają z danin, które im się należą. I takich niestety mamy bardzo dużo. Często są to osoby, które gdzieś pracują w szarej strefie. Są też, my mieliśmy takie sytuacje, gdzie bezrobotni przyjeżdżali całą chmarą samochodem oznaczonym, nie wiem, budowa albo inne, w tej odzieży budowlanej i wchodzili do nas i mówili, my tu przyszliśmy się po prostu, brzydko powiem, odhaczyć, tak? I my nie mogliśmy zrobić z tym nic. Nawet widząc ich w tych strojach, no co możemy zrobić? Nie jesteśmy policją pracy, żeby cokolwiek zrobić, tak?
Ale nawet nie dbają o pozory, ci niektórzy bezrobotni?
Teraz już zaczęli trochę bardziej dbać, ale był taki moment, co w ogóle nie dbali o pozory. Wręcz mówili, że się spieszą. Do takich sytuacji dochodziło. Więc mamy bardzo różne kategorie bezrobotnych. Mamy tych, którzy rzeczywiście sobie na rynku pracy nie radzą. I tych jest, myślę, że zdecydowanie mniej. No ale mamy też takich, brzydko powiem, którzy są trochę cwani i wykorzystują system.
Ale rozumiem, że ci, którzy do pani przychodzą na taką rozmowę z psychologiem, no to są ci, którzy naprawdę sobie nie umieją.
Nie potrafią
poradzić, tak? Jest coś takiego jak depresja bezrobotnego?
Tak.
Jako taka osobna tak. kategoria depresji?
Tak. Jest depresja bezrobotnego. Pamiętajmy o tym, że mamy osoby bezrobotne, które utraciły pracę nagle wskutek, nie wiem, chociażby likwidacji stanowiska pracy. Znaczy, no może to nie jest nagłe zdarzenie, ale takie, którego no, bezrobotny, z którym się bezrobotny jakoś, do którego się nie przyzwyczaił, nie oswoił się z nim. I w tym momencie on wie, że się musi zarejestrować, ale popada w taką, w taki smutek, w takie przygnębienie. Wyzwala to u niego takie emocje jak na początku. Szok, tak? No bo dlaczego stracił tą pracę? Potem jest faza zaprzeczania, dlaczego to mnie dopadło, dlaczego to ja jestem tą osobą, którą zwolniono z tej pracy. Potem ma gniew, obarcza pracodawcę i oczywiście cały świat o to, że stracił tą pracę. I potem jest takie są negocjacje samego z sobą, szacowanie strat, próbę jakiegoś takiej reaktywacji na rynku, szukanie jakiejś alternatywy, godzenie się z tą całą sytuacją. I w momencie, kiedy, i to jest chyba taki najlepszy moment, dlatego że wtedy ta osoba bezrobotna zaczyna się motywować do tego, żeby szukać pracy, żeby coś w swoim życiu zmienić. I to jest kategoria bezrobotnego, który stracił pracę niedawno, który przyszedł, się zarejestrował, który stara się znaleźć sobie jakąś pomoc na rynku. I mamy kategorię bezrobotnego długotrwałego, albo to jest osoba, która nie pracuje powyżej 12 miesięcy i ona zupełnie inaczej przeżywa ten cały proces i zupełnie inaczej podchodzi. I mamy jeszcze trzecią kategorię bezrobotnego. To są osoby, które mają tak zwane dziedziczne bezrobocie. Oni się po prostu z tym godzą i bardzo dobrze w tej sytuacji czują. Mamy takie osoby, gdzie matka, ojciec, dzieci, wnuki były u nas zarejestrowane i oni nie widzą w tym problemu, więc tak, o takiej kategorii nie mówimy.
Czyli coś w rodzaju zawód bezrobotny.
Tak, dokładnie jest taka kategoria jak zawód bezrobotny, tak, zgadzam się. I mówię, najciężej się pracuje z osobami, które popadły już w taką niemoc, w taką właśnie niechęć do niczego. Z tymi osobami pracuje się bardzo ciężko, bo te osoby już nie widzą sensu. Dajmy na to, przeszły tą fazę, kiedy zaczynają szukać. W pewnym momencie okazuje się, że odbijają się od drzwi od jednej, drugiej, trzeciej firmy i nie radzą sobie z tym. No i zapadają się w sobie i zaczynają się z tym wszystkim, no nie godzą się z tym wszystkim.
A czy pani jako psycholog umie tak już rozpoznać, jak ma do czynienia z człowiekiem, który nagle pracę stracił? Czy to jest człowiek, który popadnie w apatię, czy jednak szybko podejmie walkę o nową robotę?
Powiem, niewiele jest osób, które podejmują walkę od razu. Są, chyba że mają jakąś perspektywę, nie wiem, w trakcie już sobie szukały innej pracy, no to jest zupełnie coś innego. Ale osoba, która nagle traci pracę, niestety przeżywa duży szok. Jeżeli i w tym momencie ona zaczyna być bardziej płaczliwa, zaczyna myśleć o tym, żeby sięgnąć na przykład po jakieś używki, żeby sobie załagodzić jakby tą sytuację. Zaczyna myśleć bardzo pesymistycznie. Często, ja zawsze mówię do moich klientów, którzy do mnie przychodzą, zawsze pytam ich o to, jak długo to trwa. Jeżeli ktoś mówi, że powyżej 2 tygodni, no to wiadomo, że dobrze, że się do mnie zgłosił i dobrze, że ze mną zaczyna pracować. Bo to jest dla klienta bardzo duża trauma, to co się wydarzyło. I wyprowadzanie z tej traumy to jest proces, bo to jest jakby po kolei układanie w głowie tej osoby jego przyszłości. Też inaczej przeżywają utratę pracy osoby młode. Osoby młode mają większą taką tendencję do zmian. Osoby młode wiedzą, że szybciej sobie na rynku pracy poradzą. Nawet, powiem szczerze, osoby młode wręcz mają gotowość do zmian. Czyli w momencie, kiedy tracą jedną pracę, zaraz sobie z reguły znajdują drugą pracę, chyba że są niezaradne, dajmy na to życiowo. Osoby starsze mają o wiele większą trudność ze znalezieniem pracy, dlatego że osoba starsza szuka stabilizacji. Chciałaby już spokojnie dożyć tej emerytury, tak? I taka osoba w momencie, kiedy, nie wiem, po 50 straci pracę, bo ktoś jej tej pracy pozbawi, przeżywa to chyba najciężej. Też ciężej niż kobiety przeżywają utratę pracy mężczyźni. I to jest kwestia jakby ról społecznych.
Tu wyprzedziła pani moje pytanie.
No właśnie.
Rzeczywiście, mężczyźni gorzej
tak,
znoszą.
Ale to wynika z pewnych ról społecznych. Pamiętajmy o tym, że mimo wszystko mówi się o tym, że jest równouprawnienie, ale jesteśmy dość patriarchalnym społeczeństwem. I mimo wszystko wszędzie się słyszy, że facet facet to powinien być żywicielem rodziny, powinien utrzymać tę rodzinę i tak dalej, i tak dalej. Słucha się różnych na przykład tiktokerek czy influencerek, które mówią, że facet bez pracy to nic nie znaczy, tak, że facet, który nie przyniesie pieniędzy, to w ogóle nie zasługuje na cokolwiek. I utrwala się takie przekonanie, że ten mężczyzna po prostu jest niczego nie wart, tak? I teraz odbudować takiego mężczyznę jest bardzo trudno. Co jest ciekawe...
A pani odbudowuje tych mężczyzn?
Mam też
jako
mężczyzn.
Psycholog?
Tak, tak, oczywiście, bo trzeba wzmacniać w nich poczucie pewności siebie. Przede wszystkim pokazać im, że to nie jest koniec świata, tak? Oczywiście ja powiem tak, ja nie pracuję z klientem tylko i wyłącznie psychologicznie. Ja pracuję o wiele szerzej, więc też staram się znaleźć dla nich wsparcie na przykład dotyczące szkolenia, czy dotyczące jakiejś innej pomocy, która by wyciągnęła go z tego dołu, w który wpadł. I pracuję tak z każdym klientem. Jeżeli widzę, że jest jakiś problem w rodzinie, to pracuję również z pomocą ośrodka pomocy społecznej, czy ewentualnie nawet pomagam pisać pisma, jeżeli jest taka potrzeba. Więc ja pracuję bardzo szeroko. U mnie nie tylko się to wiąże z typową pracą psychologa, czyli wyciszaniem tych emocji, naprowadzaniem na dobre myślenie i tak dalej. Ja staram się pomagać szeroko, więc troszeczkę szerzej pracuję.
A wszedłem pani w słowo, kiedy pani zaczęła wątek, mówiąc, co jest ciekawe przy tym wątku właśnie mężczyzn i kobiet, którzy są na bezrobociu.
Tak.
Nie wiem, co pani chciała powiedzieć.
Co jest ciekawe, mężczyźni, którzy tracą pracę, często wstydzą się do tego przyznać.
Przed kim?
Przed rodziną, przed znajomymi. Jeżeli mają jakieś zasoby. Ja znam nawet taki przypadek mężczyzny i to jest ciekawy przypadek, kiedy mężczyzna po utracie pracy nie potrafił przyznać się przed własną żoną, własną rodziną, przed znajomymi, a że miał pewne zasoby finansowe, mógł sobie pozwolić na pewną swobodę życia przez jakiś czas i miał konto swoje, tak żeby też nikt nie miał wglądu, wychodził codziennie, regularnie do pracy, wracał z tej pracy i udawał, że się nic nie dzieje. Ale w tym czasie przeżywał gehennę. Proszę sobie wyobrazić, cały dzień spędzać gdzieś czas i nie widzieć sensu spędzania tego czasu.
To trochę jak uczeń, który idzie na wagary.
Tak, tylko uczeń z wagarów ma frajdę, bo w tym momencie się dobrze bawi, tak? A taki człowiek, jeżeli on ileś dni żyje w takim, że ktoś go zobaczy, że ktoś doniesie żonie, że ktoś doniesie rodzinie, co powiedzą sąsiedzi, tak? Jest taki, boją się tego ostracyzmu, tak? To jest naprawdę, to jest coś niesamowitego. Mężczyźni o wiele gorzej znoszą tego typu sytuacje. Zresztą też ciężej znoszą depresję.
A czy zna pani ten przypadek na tyle, żeby powiedzieć, jak on spędzał praktycznie ten czas rzekomo?
Tak, to było już lato. Więc znaczy taka przełom wiosny, lata, więc on wychodził do parku, on siedział w kawiarniach, on siedział na komputerze, grał w gierki na tym, bo brał sobie komputer, więc jak była możliwość podłączenia się do Wi-Fi, to grał po prostu w te gierki. Co jest ciekawe, nie próbował w tym czasie szukać pracy, bo okazało się, że no niestety dopadły go takie stany, takie trochę też lękowe. Bał się tego, że jak do kogoś pójdzie, ktoś powie, jesteś nieudacznikiem, nic ci nie wyszło, bo facet był w ogóle bardzo ambitny. To był człowiek, który zajmował bardzo, dlatego miał te zasoby finansowe, bardzo wysokie stanowisko. I w tym momencie to dla niego było tak bardzo trudne.
I jak ta historia się skończyła?
Pozytywnie się skończyła. On trafił akurat do mnie, powiem szczerze, przez przypadek, przez swojego kolegę. Trafił do mnie przez swojego kolegę i zaczęliśmy pracować. Przede wszystkim musiałam odbudować w nim poczucie własnej wartości, pokazać mu, pomogłam mu też z napisaniem CV, bo też takie rzeczy oczywiście robię, bo pan pracował lata w tej firmie i też nie bardzo sobie radził z takimi podstawowymi rzeczami. Też pomagałam mu się umawiać na rozmowy wstępne. Nie ukrywam, że też jestem rekruterem, więc też wiem mniej więcej, jak przygotować taką osobę do rekrutacji. Pan miał fantastyczne w ogóle kwalifikacje, ale to załamanie spowodowało, że on wszystko w sobie zablokował. On zablokował w sobie poczucie tego, że jest wartościowy, że ma wiedzę, że ma umiejętności, że tyle lat sprawdził się, no ale zadziało się coś.
Ale że przy tym załamaniu udawało mu się tak maskować przed najbliższymi.
I już potem się nie maskował, potem to wyszło. Właśnie potem to wyszło, bo zasoby finansowe zaczęły się tak kurczyć, że już nie miał wyboru. Zresztą to się odbiło też na jego rodzinie. Na szczęście udało się mu tą rodzinę odbudować. Okazało się, że żona nie wykazała zbyt dużego zrozumienia, bo tu właśnie to jest ważne wsparcie w rodzinie. Na szczęście udało mu się tą rodzinę odbudować. W porę znalazł tą pracę i w porę jakby stanął na nogi. W tej chwili jest szczęśliwym człowiekiem. Myślę, że będzie w dalszym ciągu.
Wspomniała pani o niezaradności niektórych bezrobotnych.
Tak.
I mam takie pytanie, czy tym niezaradnym, tak już dosłownie wprost zapytam, czy tak wprost się dzieje, że tym niezaradnym powiatowy urząd pracy znajdzie robotę.
No i właśnie, dochodzimy do takiego momentu, że wszyscy uważają, że powiatowy urząd pracy to jest miejsce, gdzie należy znaleźć komuś pracę. My nie jesteśmy producentami ofert pracy. To jest pierwsza sprawa. My musimy liczyć na to, co nam dadzą przedsiębiorcy. Jeżeli przedsiębiorcy nam zgłoszą jakąś ofertę pracy, no to my tą ofertę pracy mamy. I teraz tak, łatwiej nam jest w momencie, kiedy wiemy, że, bo oferty pracy to jest jedno, ale mamy też oferty stażowe. I to nam ratuje bardzo sytuację. Jeżeli taka osoba się do nas zgłasza i mamy środki na staż, a w tej chwili nie mamy, to i zgłasza się pracodawca, który chce stażystę, kierujemy do niego stażystę i on po tym stażu zostaje. I w ten sposób tą pracę, można powiedzieć, pomagamy mu znaleźć. I wiele osób po stażu znalazło zatrudnienie.
Sięgamy po drugie nagranie w tym momencie, które przygotowała nasza gościni. Wiem, że pani nie lubi tych feminatywów.
Nie lubię feminatywów, bardzo ich nie lubię. Powiem szczerze, jakoś tak lubię formy, których się nauczyłam jako dziecko. I jako dziecko używałam
to
tak,
jeszcze raz.
Gość.
Sięgamy po drugie nagranie, które przygotował nasz gość.
Super.
Aneta Kłopot-Wartecka. I to jest Luther Ingram. I to będzie nagranie koncertowe. A dlaczego ten wokalista i dlaczego to nagranie?
W dalszym ciągu w temacie ciemnej muzyki, czarnej muzyki. Również nagranie jest bardzo spokojne. Uważam, że wprowadza w bardzo dobry nastrój wieczorny. Pozwoli się Państwu wyciszyć. Tym bardziej, jeżeli mamy jakieś traumy, jakieś smutne sytuacje, to myślę, że to Państwa tak bardzo ładno nie wyłagodzi.
Słuchamy.
It's a downright disgrace. As long as I got you by my side, I don't care what your people say. Your friends tell you it's no future in love and a marriage. I can't see you when I wanna, I'll see you when I can. Loving you is wrong.
Rozmowy po zachodzie.
Szybko płynie nam czas, z tą muzyką jeszcze szybciej. Aneta Kłopot-Wartecka jest naszym gościem. Rozmawiamy o różnych obliczach bezrobocia. Pani Aneto, też jako psycholog, tutaj nasz gość się wypowiada, psycholog rozmawiający z osobami bezrobotnymi. Chcę zapytać w ogóle, o jakiej skali zjawiska my mówimy, kiedy mówimy o tych najciężej przeżywających utratę pracy, tych, którzy sobie nie radzą, popadają w apatię albo w jakieś kryzysy, w depresję. To w ogóle jaka część bezrobotnych właśnie tak przeżywa swoją sytuację?
Trudno mi się odnieść do bezrobotnych, którzy są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy, ale mogę się odnieść do tego, że osoby, które nagle tracą pracę, a były w stabilnym zatrudnieniu, myślę, że w większości będą przeżywały szok, będą w większości popadały właśnie te stany depresyjne. One często trwają powyżej 2 tygodni, więc to już wymaga jakiegoś leczenia i myślę, że to jest taka skala.
A dlaczego utrata pracy jest takim trudnym przeżyciem?
Przede wszystkim trzeba pamiętać, że większość ludzi utożsamia się z wykonywaną pracą. To też powoduje, że osoba ma pewien harmonogram dnia, który wypełnia i to stabilizuje mu życie. Ponadto utrata pracy powoduje utratę kontaktów z przyjaciółmi. Często przyjaciele wycofują się, a zresztą sam bezrobotny, czy tam osoba tracąca pracę, nie chciałabym tego tak już podkreślać, że to jest bezrobotne, ale osoba tracąca pracę często wycofuje się z tych kontaktów, nie ma tej rutyny, odbiera to jako porażkę, tak? Także to jest, uważa, że nie jest wystarczająco dobra i przede wszystkim traci źródło utrzymania. Uważa, że jak nie ma pieniędzy, to znaczy, że jest bezwartościowa.
A pani jako psycholog rozumie te trudne wynikające z bezrobocia, ze znalezienia się kogoś na bezrobociu, te trudne relacje z najbliższymi?
Rozumiem.
Na przykład pytam, czy pani rozumie tych, którzy mają pretensje, na przykład żona do męża, że on utracił pracę?
Rozumiem. Rozumiem dlatego, że ta żona przeżywa też szok. Bo to jest tak, że niestety w związku jesteśmy w pewien sposób bardzo połączeni i emocjonalnie z sobą mocno związani. I jeżeli żona widzi, że mąż coś traci, to ona też tą stratę odczuwa. Czasem odczuwa ją na zasadzie jego porażki, czasem na zasadzie tego, że ich życie się po prostu zmieni i tak dalej. Co jest ciekawe, bardzo często w rodzinach niestety osoby, które zaczyna dotykać problem depresji takiej bezrobotnego, te osoby często sięgają po alkohol. Zaczynają się sytuacje nieciekawe w domu. Dlatego sięgają po używki. Często dochodzi do przemocy domowej. Ja też z takimi osobami przemocowymi pracuję. Dlatego ja mam do państwa taką prośbę i taki apel. Jeżeli czujecie, że powyżej 2 tygodni, to jest bardzo ważne, macie spadek nastroju, macie myśli, które gdzieś błąkają po waszej głowie, nawet związane z samobójstwem, bo czujecie taką beznadzieję. Jeżeli uważacie, że do niczego się nie nadajecie, jesteście płaczliwi, zaczynacie się w sobie zamykać, wycofywać, izolować, to pamiętajcie, że są miejsca, w których możecie znaleźć pomoc. Takie miejsca znajdziecie na pewno w internecie. Przede wszystkim należy w pierwszej kolejności porozmawiać z najbliższymi osobami ze swojego otoczenia. Trzeba się zwierzyć, powiedzieć, co was boli, nie blokować tego w sobie. Im więcej wyrzucimy, tym więcej i lepiej dla nas. Po drugie, jeżeli boicie się iść do psychiatry, skorzystajcie z porad psychologa. Psycholog pokieruje wami w taki sposób, żebyście wiedzieli, co macie dalej z sobą robić. Jeżeli widzicie, jeżeli twierdzicie, że psycholog w waszej okolicy na przykład jest tylko za pieniądze, pamiętajcie, psychiatra jest bez, nie musicie mieć skierowania, jest pomoc psychiatryczna również bezpłatna. Można też się zapisać i skorzystać z pomocy psychiatry. Ponadto warto pójść do miejskiego, do ośrodka pomocy rodzinie. Tam też są specjaliści, którzy wam pomogą. Jeżeli macie możliwość pójścia do OPS-u, pójdźcie. Są różnego rodzaju doradcy, są też psychologowie w wielu ośrodkach pomocy społecznej, są centra interwencji kryzysowej. Idźcie, zgłoście się, zadzwońcie pod telefon zaufania dla osób z depresją. Po prostu ratujcie się w tym momencie. Pamiętajcie, nie dajcie się pokonać depresji.
Tak, łatwo znajdziemy w internecie takie numery jak Centrum Wsparcia dla Dorosłych, jak Kryzysowy Telefon Zaufania, albo chociażby numer i taki, który jest dostępny łatwo, czy chociażby nawet 112.
112 również, jeżeli odbierze lekarz, jeżeli odbierze jakaś osoba, która gdzieś pracuje pracuje właśnie z ludźmi, to myślę, że też będzie starała się pomóc. Naprawdę, jeżeli mówię, jeżeli poczujecie, że chcecie sięgnąć po alkohol, powtórzę to jeszcze raz, to wiedzcie, że to jest ten moment. Jeżeli będziecie mieli ochotę wyjść z domu i zniknąć, wiedzcie, że to jest ten moment, kiedy trzeba szukać ratunku, a prawda jest taka, że życie nie jest beznadziejne i zawsze można sobie w nim poradzić, ale trzeba prosić o wsparcie.
Czy to, co teraz pani powiedziała, to jest taka pełna i jedyna odpowiedź na pytanie, jak sobie może pomóc osoba bezrobotna?
Myślę, że tak. Myślę, że w ten sposób. Znaczy osoba bezrobotna, no oczywiście może zgłosić się do nas, jako do Urzędu Pracy.
Gdziekolwiek.
Tak, oczywiście do każdego Urzędu Pracy. Są również wojewódzkie urzędy pracy, które mają również doradców zawodowych i ci doradcy zawodowi często mają wykształcenie psychologiczne. Też warto o tym pamiętać. Tam są centra informacji i planowania kariery zawodowej. Ponadto mogą się takie osoby zgłosić też do firm szkoleniowych, które bezpłatnie z pieniędzy europejskich organizują różnego rodzaju szkolenia i wsparcia typu staże. W Środzie na przykład Wielkopolskiej przynajmniej 4 firmy w ten sposób pomagają bezrobotnym.
Finalizując naszą rozmowę, zapytam jeszcze panią, czy na przestrzeni lat ten portret czy osobowość bezrobotnego się w Polsce zmieniła jakoś?
Zmieniła się. Dlatego, że bezrobocie nie jest najniższe, tak jak mówię, rośnie, ale jest niskie, jest takie na takim poziomie higienicznym. To wiadomo, że większość osób, to co powiedziałam, to są osoby, które albo mają pracę w szarej strefie, albo są to osoby, które nie chcą pracować, ale nie obrażając tych, którzy chcą. Kiedyś było zupełnie inaczej. Ja pamiętam czasy, kiedy bezrobocie było 22%. To było bardzo wysokie bezrobocie. To był chyba 2000 rok. Ja już wtedy pracowałam w Urzędzie Pracy, w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. I to była tragedia, kiedy ludzie, co druga osoba, no, co czwarta, tak? No bo to 20, to co czwarta
co
osoba.
Piąta.
Co piąta, dokładnie, tak. O właśnie, matematyka nie jest moją mocną stroną, jestem humanistą. Także tak, co piąta osoba nie miała pracy w Polsce. I to były osoby, które chciały pracować. I to były tragedie. Myślę, że wtedy te depresje bezrobotnego dotykały o wiele więcej osób.
No tak, to wynikało z samych liczb, ale czy dziś nie jest większą traumą dla bezrobotnego, który chce pracować, a nie może znaleźć pracy, kiedy właśnie mówimy o niskim bezrobociu i to by wynikało, że naprawdę no ciężko być w takim gronie wąskim, bezrobotnym.
To znaczy, czasem to wynika też z tego, ja może o tym wspomnę, jeśli mamy jeszcze chwilę czasu, że są osoby, które chcą pracować ściśle ze swoimi kwalifikacjami. Nie biorą pod rozwagę pracy w innym zawodzie.
Nie chcą się przekwalifikowywać.
Boją się tego, że zostaną sprowadzone. No, przypuśćmy, dajmy na to. Ktoś skończył studia wyższe na jakiejś uczelni prywatnej i niestety nie może znaleźć pracy w swoim zawodzie. Jest, no, dajmy na to, politologiem. I jedyna praca, jaka mu została, to praca w sklepie. I on uważa, że on będzie pracował poniżej swoich kompetencji. Ale ja zawsze powtarzam osobom, z którymi pracuję, bo też pracuję jako doradca zawodowy, jako trener interpersonalny, więc zawsze o tym mówię. Pracuj jakkolwiek, gdziekolwiek. Bo ja, jeżeli jestem rekruterem i widzę życiorys człowieka, który pisze, nie wiem, pracowałem w sezonie na polu, to dla mnie się liczy jego aktywność. Że był aktywny, nie siedział i nie czekał, tak? Wszyscy wiemy, że w tej chwili rynek pracy jest taki płynny. I każdy, i pracodawcy też o tym wiedzą. Ale chęć do pracy, wykonywanie tej pracy o wiele bardziej się dla mnie liczy jako dla rekrutera, niż to, że ktoś czekał i tej pracy nie podjął. Takich bezrobotnych też jest dużo.
Ponadto pracując na polu, można szukać innej roboty jednocześnie.
Ale oczywiście, pracując gdziekolwiek, jak są osoby, które idą nawet do sklepu, to w czasie wolnym mogą wysyłać swoje CV. Idą pracować gdzieś na przykład na taśmę produkcyjną, to naprawdę nie jest wstyd. Każdy, myślę, no może nie każdy, ale wielu z nas zaczynało pracę od prostych prac.
Aneta Kłopot-Wartecka była naszym gościem w tej godzinie i na zakończenie trzecia z piosenek wybranych przez panią Anetę, Natasza Saint-Pierre, Tu Trivera.
Po francusku ciężko przeczytać, też nie przeczytam, ale jest przepiękna. Naprawdę to była w ogóle piosenkarka, którą kilkanaście lat temu pokochałam i upajałam się jej muzyką. Polecam całe płyty Nataszy Saint-Pierre.
Na dobranoc w takim razie pieśniarka francuskojęzyczna, a żegnamy się także my, czyli Rafał Polacki, Rafał Regulski i przypomnę nasz gość, Aneta Kłopot-Wartecka. Dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
Dobranoc. Thank you.
Yeah.